Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU. W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. W ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Szymon Majchrzak, zapraszam. W rankingu Eurostatu dotyczącym kompetencji cyfrowych Polska jest na dole tabeli. Czy to oznacza, że nie potrafimy poruszać się we współczesnym świecie? Między innymi na to pytanie odpowiedź już za kilka chwil. A teraz zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z cyfrowego świata. Fabryka AI powstaje w Poznaniu. Firmy będą mogły za darmo wyszkolić w niej sztuczną inteligencję. W poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przedstawiono dziś główne założenia projektu Piast AI. Jak tłumaczy pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN do spraw PCSS Robert Pękała, fabryka AI to superkomputer finansowany przez rząd i Komisję Europejską.
Bardzo istotne jest to, że te infrastruktury mają pobudzić również sektor średnich i małych przedsiębiorstw, ale również startupów, ponieważ dostęp do tych zasobów dla tego rodzaju przedsiębiorstw będzie zupełnie
za darmo. Poznańska fabryka ma się specjalizować między innymi w poprawianiu pracy robotów. Instalację infrastruktury zaplanowano na trzeci lub czwarty kwartał przyszłego roku. Podobne fabryki powstają w innych krajach, a także przy Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej. Tymczasem Polska złożyła już kolejny wniosek o budowę fabryki AI. Tym razem do Komisji Europejskiej wpłynęły dokumenty, na podstawie których rząd stara się o pieniądze na budowę krajowej gigafabryki. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych ma polegać na rozbudowie centrów obliczeniowych, które są niezbędne do rozwoju i masowego wdrażania AI. W przyszłości z ich możliwości będą mogły korzystać polskie firmy oraz administracja publiczna. O szczegółach Michał Makowski.
Gigafabryka sztucznej inteligencji będzie siecią kilku połączonych ośrodków, a nie jednym budynkiem. Rząd będzie próbował pozyskać europejskie finansowanie na rozbudowę tych ośrodków o około 30 tysięcy procesorów graficznych GPU, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Będziemy proponowali, żeby to był klaster superkomputerów około 5 do 7 razy większych niż cała infrastruktura, jaką w tej chwili mamy w Polsce.
Ministerstwo Cyfryzacji kończy rozmowy z unijnymi partnerami w sprawie projektu. Owoce pracy gigafabryki AI mają być dostępne dla szerokiego grona przedsiębiorców, od sieci sklepów po warsztaty samochodowe.
Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał wdrożyć narzędzie sztucznej inteligencji w swojej firmie, będzie mógł zgłosić takie zapotrzebowanie do gigafabryki sztucznej inteligencji, żeby wypracowała rozwiązanie najlepsze dla niego.
Inwestycja w rozbudowę centrów obliczeniowych ma kosztować około 5 miliardów złotych. Michał Makowski, Polskie Radio.
81% nauczycieli obawia się, że młodzież uzależni się od sztucznej inteligencji i tym samym nie będzie krytycznie i samodzielnie myśleć. Jednocześnie nauczyciele doceniają w AI możliwość oszczędzenia czasu, większą kreatywność w przygotowaniu zajęć czy ułatwienie rutynowych podsumowań. To wnioski zawarte w raporcie NASK Generatywna sztuczna inteligencja w polskiej szkole. Przecieranie szlaków. Julia Piechna z NASK podkreśla, że nauczyciele obawiają się, że AI może spłycić proces uczenia się dzieci i młodzieży.
Spłyci pewne procesy poznawcze, tak? Wpłynie wręcz długofalowo na ich intelekt, to znaczy nie będą się uczyć samodzielnie, będą się wyręczać tą technologią, osiągając dobre efekty, ale tak naprawdę nie rozumiejąc tego, co się zadziało po drodze.
Badania NASK wykonano w latach 2021-2024 na grupie 1000 nauczycieli klas szkół podstawowych od 4 do 8 klasy. Nauczyciele zwracali uwagę na potrzebę stworzenia regulacji w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w szkole. Raport jest dostępny na stronie NASK.
W cyfrowym świecie.
Tak jak zapowiadałem, będziemy teraz się zastanawiali nad tym, czy my, Polacy, myślimy cyfrowo. Mam nadzieję, że w rozwiązaniu tego dylematu pomoże mi specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy eSysco, Grzegorz Boguszewski. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Myślimy cyfrowo. Co to w ogóle dla pana znaczy, myśleć cyfrowo?
Wydaje mi się, że to jest myśleć, w dzisiejszych czasach to już po prostu świadomie. Mhm. Technologia, która nas dogoniła, w pewnym momencie przegoniła, Wydaje mi się, że już się nie cofnie. To my raczej musimy równać do technologii, a żeby to zrobić, musimy być świadomi tego, w jaki sposób ta technologia działa, i to dzisiaj nazwałbym po trosze myśleniem cyfrowym.
Możemy nadążyć za światem, usługami, społeczeństwem bez tego cyfrowego myślenia?
Odpowiedź będzie prosta: nie.
No ale z drugiej strony ktoś mógłby się oburzyć. Czemu mnie ktoś miałby wykluczyć? Czemu ktoś miałby mi stawiać tę barierę posiadania kompetencji, których ja nie mam ochoty się dzisiaj uczyć?
I być może zasadnie by się oburzył, ale w pewnym momencie musiałby sobie zdać sprawę z tego, że kiedyś było tak, że pojawiło się coś takiego jak czytanie i pisanie. I byli ludzie, którzy mówili, że oni nie chcą się uczyć czytać i pisać. I mieli do tego święte prawo, ale musieli się liczyć z tym, że będą wykluczeni w pewien sposób ze społeczeństwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo umiejętności, mnóstwo zawodów, które możemy wykonywać bez pewnego rodzaju wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Nadal możemy być świetnym, wartościowym człowiekiem, ale musimy w pewnym momencie zderzyć się z rzeczywistością, w której nie kupimy biletu, nie pojedziemy, nie wyjedziemy z naszej miejscowości, nie będziemy na bieżąco z informacjami, które mogłyby sprzyjać rozwojowi naszemu albo naszych dzieci, naszych wnuków.
Albo wolniej załatwimy sprawę w urzędzie, no bo dzisiaj cyfryzacja wkracza też już na całego do administracji państwowej. Panie Grzegorzu, pan porównał kompetencje cyfrowe do znajomości alfabetu, cyfr. Wielu mamy w Polsce takich cyfrowych analfabetów?
Nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Zdarzają się takie badania, zdarzają się takie ankiety, natomiast wydaje mi się, że one są narażone na szereg obostrzeń i szereg uchybień, które powodują, że tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie z takim sensownym prawdopodobieństwem ocenić, jak rzeczywiście wyglądają te nasze kompetencje cyfrowe. Natomiast...
A z pana obserwacji?
No właśnie. Przeprowadziłem mnóstwo. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że przeprowadziłem setki spotkań z dziećmi, z młodzieżą.
Pan się zajmuje też szkoleniami, dodajmy.
Zajmuję się szkoleniami, prowadzę takie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży. Przede wszystkim w ramach mojej aktywności, w ramach International System Security Association, w ramach projektu Cyfrowy Scout z moimi fantastycznymi przyjaciółmi prowadzimy takie zajęcia. Spotykamy się nie tylko z uczniami, ale też z nauczycielami, z rodzicami, poświęcając mnóstwo uwagi właśnie kompetencjom cyfrowym.
I jak wypadają najmłodsi?
Bardzo często ambitnie, bardzo często mają przekonanie o tym, że ich aktywność w social mediach to już jest coś, co wystarcza do określenia ich mianem kompetentnych cyfrowo, ale w rzeczywistości niestety bardzo często jeszcze nie wiemy, czego nie wiemy.
Czyli potrafią włączyć urządzenie, pewnie wykonać na nim takie podstawowe czynności, których dokonują na co dzień, sprawdzić, założyć swoje konto w mediach społecznościowych, ale już to, o czym rozmawiamy, czyli skorzystać z usług, w ogóle wiedzieć, że możemy ich użyć, to już nie do końca.
Najczęściej tak jest, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, nie wiemy, czego nie wiemy. Wiemy, że świetnie spisujemy się w social mediach i wiemy, że są różne social media i one chyba wiodą prym. Natomiast w momencie, w którym na przykład rzeczywiście trzeba przeprowadzić rozmowę albo jakieś spotkanie z użyciem komunikatora i trzeba skorzystać z jakichś dodatkowych opcji konfiguracyjnych, albo na przykład przeformatować dokument, stworzyć jakąś chociaż troszkę bardziej zaawansowaną regułę w Excelu, to już bardzo często jest naprawdę problemem.
I robią się nam z tego spore wyzwania. To są oczywiście pana wrażenia. Przypomnę, że moim gościem jest Grzegorz Boguszewski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy eSysco. Rozmawiamy o tym, czy my, Polacy, myślimy cyfrowo i co to w sumie znaczy. Powiedzieliśmy już, że przede wszystkim zdolność do korzystania z tego, czego od nas wymaga świat, żeby być obecnym w społeczeństwie, korzystać z usług, które nam proponuje między innymi administracja państwowa. Mamy tego sporo. Zerkam do rankingów, takich obiektywnych danych. No i tutaj niestety Polacy wypadają słabo. Trzecie miejsce od końca według Eurostatu w badaniach, które mierzą kompetencje cyfrowe obywateli UE. Przed nami między innymi Niemcy, Włosi, Francuzi. Panie Grzegorzu, w czym tkwi problem, bo nie jest najlepiej?
I akurat tutaj muszę troszeczkę włożyć odrobinę miodu do tej beczki dziegciu, jako że ja również wziąłem udział w tym badaniu Eurostatu i śmiem twierdzić, że ono co najmniej w dwóch aspektach jest niemiarodajne. Po pierwsze dlatego, że część z tych pytań to są pytania, które odwołują się do własnej oceny, do samooceny uczestnika badania. A to z kolei moim zdaniem będzie bardzo często podlegało efektowi Krugera-Dunninga. Efekt ten, jak wiemy, polega na tym, że znowu bardzo często nie wiem, czego nie wiem. Na wstępnym etapie zapoznawania się z pewnego rodzaju kompetencjami wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo, ale im bardziej zagłębiamy się w dany temat, tym bardziej rośnie nasza świadomość niewiedzy.
Czy to w takim razie są miarodajne liczby, o których mówimy? Przypomnę, trzecie miejsce od końca w badaniach Eurostatu
moim zdaniem
w państwach europejskich.
Moim zdaniem te liczby nie są miarodajne. Moim zdaniem, choć proszę mnie też źle nie zrozumieć, nie chcę tutaj powiedzieć, że nasze kompetencje cyfrowe jako Polaków są świetne, bo o tym już wcześniej rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że to raczej jest domena Europy i świata. Te kompetencje cyfrowe, ilekroć bywałem na przykład na dłuższych spotkaniach za granicą, przekonywałem się ponad wszelką wątpliwość, że wcale nie odstajemy od pozostałych nacji.
Ale skoro i tak są obszary, co do których zauważa pan, że moglibyśmy wiedzieć w nich więcej, odnajdywać się w nich lepiej, no to trzeba zadać pytanie, gdzie w takim razie szukać informacji, gdzie szukać tego ratunku.
Powinniśmy, moim zdaniem, sięgnąć bardzo, bardzo do głębi i zastanowić się nad tym, skąd my w ogóle bierzemy jakąkolwiek wiedzę. Skąd my wiemy o tym, że jak czerwone, to nie iść, a zielone, to iść.
Tego uczymy się w szkole albo jeszcze w przedszkolu, ale co do kompetencji cyfrowych, tutaj nie jest już tak łatwo. Z tego zajęć nie ma, oceny też nam nikt nie wystawi.
No i właśnie pan redaktor odpowiedział na to pytanie, bo zajęcia powinny być. Te zajęcia zdecydowanie w szkole powinny być i one powinny być traktowane tak samo, a być może na tym etapie nawet nieco poważniej niż zajęcia, które dotychczas stosowane były, które dotychczas odbywały się w szkołach i traktowane były jako te takie absolutnie obowiązkowe.
Obserwuje pan też to, jak zmieniają się przepisy, zmienia się legislacja. Mamy takie prawo, które próbuje nadążyć też za tym, żeby nas tych kompetencji cyfrowych nauczyć?
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ryba psuje się bardzo często od głowy. Na początku czerwca bieżącego roku pojawiła się szósta propozycja nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ten system powinien być znowelizowany i dopasowany do dyrektywy NIS-2 już w październiku ubiegłego roku. System bardzo często proponuje, te kolejne nowele proponują w mojej ocenie, w ocenie moich znajomych autorytetów z zakresu cyberbezpieczeństwa świetne zmiany, również w zakresie propozycji edukacyjnych. I nie wiedzieć, czemu one cały czas są odwlekane. Cały czas gdzieś jeszcze wisi nad nami to przekonanie, że powinniśmy to zrobić jeszcze lepiej, a jak wiemy, lepsze jest wrogiem dobrego. Zróbmy coś w końcu po prostu dobrze.
Mamy ambicje, są plany, a nawet projekty ustaw. Brakuje tylko tempa, żeby je rychło w czas wprowadzić w życie.
I dodatkowo brakuje tego, o czym już wspomnieliśmy, czyli edukacji, uświadomienia sobie w edukacji, w systemie edukacji, tego, że kompetencje cyfrowe są bardzo, bardzo istotne.
Na koniec, ponieważ musimy brnąć już do puenty, pan wspomniał o edukacji. Mamy pomysły dotyczące naszych kompetencji cyfrowych, pośrednio, ale w jakiś sposób wydaje mi się, że to jest odpowiedni wątek, żeby go w tym momencie uruchomić. A mianowicie korzystania z telefonów w szkole. Może by ich zakazać, wtedy mniej uwagi dzieci poświęcałyby na to, co na szklanym ekranie. Z drugiej strony myślę sobie, no to przestaną się uczyć tego, jak z nich korzystać. W świetle tego, o czym powiedzieliśmy, ile tych kompetencji cyfrowych mamy, jak odnajdują się w tym najmłodsi, to jest pana zdaniem dobry pomysł?
Bardzo długo się nad tym zastanawiałem i w ogóle dziękuję za zadawanie tych pytań. One są bardzo, bardzo ważne w naszym społeczeństwie. Moim zdaniem, ostatecznie, choć może znowu włożę kij w mrowisko, to nie jest dobry pomysł. Zabieranie telefonów, moim zdaniem, spowoduje troszeczkę sytuacja jak dzisiaj z hulajnogami. Są pewne obostrzenia dotyczące korzystania z hulajnóg, ale ja do tej pory raz jedyny widziałem, jak policja interweniuje wobec osoby, która zachowuje się niezgodnie z przepisami.
A straci na tym to, jak odnajdują się w świecie cyfrowym?
Straci. straci przez to, że będziemy bardzo mocno akcentować te rzeczy, które są podnoszone doraźnie, czyli zakaz telefonów, a nie będziemy akcentować, ujdzie to już naprawdę w wielkim, wielkim tłumie ta informacja, że my tych kompetencji nie mamy, że tak naprawdę gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo dopamina, której zastrzyki są nam systematycznie przekazywane z mediów społecznościowych, ogranicza nasze możliwości chociażby społeczne, bo tak rzeczywistość jest, może to jest uproszczenie, ale ciąg przyczynowo-skutkowy taki jest, to myślę, że prędzej czy później sami doszlibyśmy do wniosku, że powinniśmy ograniczyć te media społecznościowe, a to przecież one głównie dzisiaj powodują, że młodzież sięga po telefony komórkowe.
Być może gdybyśmy mieli tych kompetencji cyfrowych więcej, to wcale nie musielibyśmy wprowadzać tego zakazu, bo po prostu wiedzielibyśmy, jak odpowiedzialniej z tych urządzeń korzystać i mam wrażenie, że to dotyczy nie tylko najmłodszych.
Powiedziałbym, że zadziała instynkt samozachowawczy.
Grzegorz Boguszewski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, firma eSysko. Bardzo panu dziękuję.
Pięknie dziękuję, kłaniam się.
Ja nazywam się Szymon Majchrzak i również dziękuję nie tylko za ten program, ale za cały cykl W cyfrowym świecie. To była jego ostatnia odsłona. Dobrego popołudnia.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji. Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.